W Radio Zachód czas na Lubuskie Forum. Bogdan Sadowski, witam Państwa serdecznie w obydwu studiach. Zaczniemy od studia w Zielonej Górze. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Krzysztof Garwoliński, ugrupowanie Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dzień dobry wszystkim.
Studio w Gorzowie, Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, Gorzów pozdrawia Zieloną Górę.
Leszek Gajda, Porozumienie. Zajemność.
Witam serdecznie wszystkich.
A propos Nowoczesnej, to nie mogę nie zadać tego pytania. Zwracam się do Andrzeja Żywienia i tego, co dzieje się w ugrupowaniu. To w Pana ocenie to jest normalny proces? Szeregi opuszczają jej członkowie? To jest chwilowa zadyszka, poważny kryzys? Czy może początek końca ugrupowania na scenie politycznej?
Znaczy oczywiście, że jest to normalny proces, który przechodziły różne ugrupowania w historii, przechodzą w tej chwili, będą przechodzić w przyszłości. Ja dzisiaj już to mówiłem w Radiu Zielona Góra. Tym, którzy wieszczą upadek Nowoczesnej, proponuję, żeby zajęli się własnymi partiami, bo jak to w Piśmie Świętym napisano, pycha kroczy przed upadkiem. Oczywiście bardzo żałujemy, że tak się stało, jak się stało, ale oczyściło to pewne przedpole. Jesteśmy bardziej zwarci. Pani Gasiu Pichowicz wygrała zdecydowanie w Cuglach
wybory na przewodniczącego. Ale przyzna pan, że to nie jest normalne, to nie jest zwyczajowe w ugrupowaniu politycznym, kiedy szeregi opuszczają na jego założyciele.
To znaczy, wie pan, no, założyciel jest członkiem jak każdy inny. W momencie, kiedy przestał być przewodniczącym, stał się członkiem ważnym, ale jednak członkiem partii i to jest jego decyzja suwerenna, żeby odejść w tym momencie. Znaczy zła wiadomość dla jakby rządzącej partii, że to, że oni odeszli, nie znaczy, że rezygnują w walce o demokrację w Polsce i z tego punktu widzenia nic się nie zmienia.
I teraz już przechodzimy do naszej tematyki. W Sejmie rozpoczęto pracę nad powołaniem komisji, która ma zbadać, ma wyjaśnić nieprawidłowości dotyczące podatku VAT i podatku akcyzowego w czasie rządów koalicji PO-PSL. Wnioski o powołanie komisji złożyły dwa kluby, Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz 15. Komisja miałaby przyjrzeć się roli członków ówczesnych rządów. No, w szczególności chodzi tutaj o ministra finansów, o prezesa NIK, prokuratury oraz organów powołanych do ścigania przestępstw, takich jak ABW czy CBA. I w toku tych prac komisja ma wskazać osoby odpowiedzialne oraz określić stopień winy od niekompetencji za zaniedbania po działania umyślne. I pytanie do Państwa, proste, syntetyczne. Czy powołanie komisji jest potrzebne, jest zasadne, czy, jak to mówi opozycja, powołanie komisji jest zbyteczne, bo będzie ona elementem politycznej walki i tylko politycznej walki. Zaczynamy od Prawa i Sprawiedliwości. Roman Jabłoński.
Szanowni Państwo, no to, że ta komisja jest potrzebna, wręcz niezbędna, to w zasadzie pytanie jest retoryczne i tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Faktem jest, że w latach 2007-2015 nastąpiło rozszczelnienie systemu podatkowego. Głównie tutaj chodzi o podatek VAT. I tak jak minister Rostowski mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie, no to nam nie wystarcza jako społeczeństwu, dzisiaj jako koalicji rządzącej. I chcielibyśmy wiedzieć, skoro pieniędzy nie ma, to gdzie te pieniądze są. Jeżeli chodzi o takie próby rozszerzenia i wyprzedzę wypowiedzi pewnie moich oponentów do obecnego okresu, czyli nie 2007-2015, ale i 16-17, czy wcześniejszy okres, to nie ma takiej potrzeby, ponieważ łatwo jest... Miło mi, że panów rozbawiłem, ale tak naprawdę to nie jest temat śmieszny. To nie jest temat śmieszny, ponieważ w 2014 roku wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT to było 116 miliardów złotych. Te pieniądze, oczywiście byliśmy zieloną wyspą, te pieniądze wpływały. One wpływały w sposób no nie do końca, że tak powiem, wzrastający do wielkości wzrostu PKB. Jednak ekonomiści w sposób dość precyzyjny mogli wyliczyć, jakie powinny być spodziewane dochody budżetowe. I tak jak powiedziałem, 2016 to było 116 miliardów złotych. 2015 14 miliardów złotych, 2016 to było 127 miliardów, a 2017 157 miliardów. Czyli rok do roku 2016-17 wzrost jest o 23% wpływu podatku VAT. Nie będę wchodził w szczegóły związane z tym, że zostały podjęte rozwiązania prawne polegające na uszczelnieniu podatku, ale tu panowie się tak śmiejecie. No, sytuacja była tego rodzaju, że podatki były zwiększane. Przypomnę, że Platforma z PSL-em zwiększyli z 22 do 23% podatek VAT. Płacili konsumenci i wszyscy obywatele, tylko po to, żeby osobom, które wyłudzały VAT, wypłacić ogromne sumy. Jest to w granicach 300 miliardów, zobaczymy. I to, co pan redaktor powiedział, trzeba zadać proste pytanie. Gdzie te pieniądze są? Wskazać osoby odpowiedzialne i określić stopień winy.
A propos byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego, to zapytany, czy stawi się przed komisją, odpowiedział, że oczywiście i że będzie się tego domagał. Czas teraz na przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, Mirosław Marcinkiewicz.
No, szanowni państwo, tak pozornie się wydaje, zawsze warto badać w postaci merytorycznej komisji określone zdarzenia, również związane z podatkiem VAT, jak najbardziej. Tylko właśnie, tutaj taki szczery śmiech wzbudziła informacja, że niestety, ale za lata 2016-2017 już nie można tego badać, bo to jest okres...
Nie trzeba, powiedziałem, nie trzeba.
A niby to dlaczego?
Bo wzrost jest o 23% i są cały czas prowadzone działania prawne mające uszczelnić ten podatek.
Szanowny kolego, powolutku, zaraz. Wzrost gospodarczy w porządku. Tu nawet świeży jest raport NIK-owski związany właśnie z tą tematyką, który to pokazuje. Wzrosty, które tu zostały wspomniane, wpływów do budżetu, jednocześnie nie wskazuje, z jakiego tytułu te wzrosty się odbyły, gdyż wzrost gospodarczy i ożywienie gospodarcze, które w całej Europie i świecie jest, kapitalnie napędza też wpływy do budżetu. Ale zwrócę też uwagę na jeden bardzo niepokojący szczegół. Proszę zauważyć, że w ciągu ostatniego roku, rok do roku, należności, zaległości podatkowe wynoszą kwotę już 92 miliardów i rok do roku wzrosły o 20%. Przy tak wspaniale podobno działającym w tej chwili działających organach skarbowych. 20% jest wzrostu tychże zaległości podatkowych. Więc nie mówmy, że jest tak cudownie. Warto też badać, co się dzieje dziś. Dla mnie jest to jednoznacznie i to w sposób jednoznaczny działanie o charakterze politycznym, które właściwie nie wiadomo, co ma przynieść. A tutaj kolega przed chwilą powiedział, gdzie są te pieniądze. Pieniędzy to szukujmy w gospodarce. Pieniądze nie rodzą się na drzewach, tylko muszą być wypracowane normalnie w świecie ciężką pracą i działajmy w ten sposób, żebyśmy jako społeczeństwo mogli pracować i mogli wypracowywać i płacić jak największe również podatki.
Wniosek o powołanie komisji złożyło też ugrupowanie Kukiz 15. Poproszę. Krzysztof Garwoliński.
To znaczy, jak słucham państwa wypowiedzi, to pierwsze, co mi się nasuwa, to jest bójka dzieci w piaskownicy. Owszem, czy winnych znajdziemy? No, być może i znajdziemy, ale tu podejrzewam, będzie powód, czy będzie argument, którego nikt nie bierze pod uwagę, że straty w VAT-ie, to o czym się ostatnio zaczyna też mówić, to jest skutek uboczny naszego pobytu w Unii Europejskiej, we wspólnocie. I to podobno przechodziły wszystkie kraje Zachodu i ten temat też był wielokrotnie omawiany. Jako Kukiz 15, owszem, słusznie to jak zwykle, ale to Kukiz 15 jako z takimi inicjatywami wychodzi jako pierwszy. Do pewnego momentu jest pomijany milczeniem, po czym jest temat nagłaśniany, ale już przez inne osoby. Czy taka komisja się sprawdzi, czy będzie miała efekty merytoryczne? Podejrzewam, że poza Kukiz 15 nikt takich merytorycznych tematów czy argumentów już nie wyciągnie. Podejrzewam, że oprócz wyciągania sobie, kto jest winny za to, będziemy rozmawiać o tym, czy uda nam się to zlikwidować, będąc w samej Unii Europejskiej, gdzie przepisy ogólnoeuropejskie powodują, że ten VAT, jest możliwość wyprowadzania tego VAT-u. Więc tutaj ciężko mi jest cokolwiek więcej powiedzieć, póki ta komisja nie zostanie powołana i jak to będzie się trwało, jak ona będzie, w którym kierunku się potoczy. Więc mogę tylko panów z PiS-u i z PO uspokoić, że być może to nie jest wina ani PiS-u, ani PO, tylko systemu, w którym dobrowolnie sami wyszliśmy, czyli Unii Europejskiej. I tutaj niestety wina będzie już leżała tylko i wyłącznie po stronie i PO, i PiS-u, którzy tak chętnie nas do tego namawiali, skutecznie pomijając to, o czym przeciwnicy wejścia do Unii wspominali, żeby po prostu rozważyć również minusy tego
postępowania. Czy pan sugeruje wyjście z Unii? Bo tak coś nie dosłyszałem. Powiedzieć słuchaczom.
Nie tyle nie sugeruję, ale to po prostu to należy, ten temat VAT-u, skoro już był problematyczny w innych krajach Europy Zachodniej, należałoby może po raz kolejny podnieść na forum Unii Europejskiej, tak aby spróbować ten problem rozwiązać, bo jeżeli faktycznie się okaże, że polskie ustawodawstwo nie jest w stanie rozwiązać tego problemu, to niestety ta zabawa, kto jest winny, dzisiaj nie ma sensu. Z drugiej strony pokazuje tylko to tak, że i PiS, i PO, i wszyscy inni, którzy by do tej pory w jakikolwiek sposób byli u władzy i mieli wpływ na rządzących, nie realizowała upraszczania systemu podatkowego, o czym większość, praktycznie wszyscy przedsiębiorcy o tym mówili. I dzisiaj jest wielki problem, ponieważ okazuje się, że gdyby te przepisy były faktycznie proste i uniemożliwiały tego typu machlojki podatkowe, moglibyśmy zlikwidować wiele innych podatków i nadal budżet państwa by się miał bardzo dobrze.
Króciutko, Roman Jabłoński, Prawo i Sprawiedliwość, i przechodzimy do PSL.
Ad vocem, szanowny panie, to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i pewne dyrektywy są, których musimy przestrzegać, to jest sprawa oczywista, ale zwrócę panu uwagę, że Polska do tej pory była w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o skuteczność ściągania podatku VAT. I tylko rozwiązania krajowe powodują, że takie karuzele podatkowe można po prostu zlikwidować i nic do tego Unia nie ma. To powinno zrobić prawodawstwo krajowe i po to mamy rządy, po to mamy ministra finansów, żeby temu przeciwdziałać. A okres, kiedy rządziła Platforma z PSL-em, właśnie robiono wszystko robiono, nawet wypowiadają się wysocy przedstawiciele służb cywilnych, jak i niekoniecznie cywilnych z tamtego okresu, którzy mówią, że wręcz mieliśmy przymykać oko na granicy, że wjeżdżają ciężarówki z paliwem.
I teraz już Polskie Stronnictwo Ludowe i Czesław Fiodorowicz.
Komisję nadzwyczajną, komisję śledczą powołuje się wówczas, kiedy aparat państwa jest bezsilny, by dojść do istoty sprawy. Jak słyszymy, ten aparat państwa działa normalnie, nie jest rozłożony na łopatki. Jeśli potrzeba zmieniać prawo, od tego jest Sejm, komisja, od budżetu i finansów, by to prawo korygować tak, by rzeczywiście w jego wyniku gospodarka miała łatwiej, a urzędy skarbowe czytelniej ściągały podatki. Po drugie, jeżeli rzeczywiście pan wspomina coś o Unii Europejskiej, to trzeba pamiętać, że jednym z powodów istotnego wzrostu wpływu VAT jest to, że Polska jest krajem, który z Unii Europejskiej w tym okresie bierze największe pieniądze, wydawane głównie na inwestycje, od których jest płacony VAT. Jednym z powodów, źródeł zwiększonego wpływu VAT-u są właśnie ogromne inwestycje unijne realizowane w tej chwili w Polsce. Poza tym wzrostem ogólnoświatowym gospodarki od Stanów Zjednoczonych przez Chiny, całą Europę, Niemcy również, a Niemcy są największym odbiorcą polskich produktów, więc najwięcej eksportujemy do Niemiec, ponieważ Niemcy się rozwijają świetnie, to sprzedajemy do Niemiec o wiele więcej niż kiedykolwiek. ze względu na kondycję, silną kondycję gospodarki niemieckiej. Po trzecie, i wielokrotnie o to prosiłem i pana redaktora też proszę o to, żeby zaprosić dyrektora Izby Skarbowej, by wreszcie mieszkańcom województwa orłowskiego przedstawił listę firm, które płaciły mniejszy VAT, a w tej chwili płacą większy VAT. Jeżeli politycy PiS mówią o tym, że to jest mafia VAT-owska, to dlaczego jeszcze właściciele tych firm nie siedzą w więzieniu, bo za jeden zegarek ponoć polityków wsadza się od razu do więzienia bez wyroku, bez postępowania sądowego. To wszyscy oni powinni, ci, którzy płacą ten zwiększony, ten uszczelniony VAT, a nazwano ich publicznie już oszustami podatkowymi, powinni wszyscy siedzieć w więzieniu. Oczekuję i żądam listy firm tych, które w tej chwili płacą taki VAT, którego wcześniej nie płaciły. I następnie pan dyrektor Piotr Dopierała został odwołany z dyrektora Izby Skarbowej jako człowiek, który świetnie właśnie ścigał tych przedsiębiorców, którzy nie płacą VAT. I niestety mam nadzieję, że jeśli ta komisja, a pewnie ona powstanie, bo ten teatr, by zastąpić nieporadność PiS-u w innych sprawach jest potrzebny, PiS-u i koalicji z Kukizem jest potrzebny, to rzeczywiście niech ona się zajmie również lokalnymi sprawami. Właśnie tą sprawą pana dyrektora Dopierały, który walczył po jednej stronie z pewnym przedsiębiorcą, który tego VAT-u się domagał, a jeden z polityków PiS-u właśnie stał po stronie tego przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że takimi sprawami rzeczywiście będzie się można zająć. I przestańmy mamić ludzi, że chodzi tutaj o to, by ta komisja do czegoś mogła doprowadzić, bo widzimy o tym, że parodia nad Amber Gold mówi o tym, że to jest jeden wielki teatr. Rozmawiajmy z urzędnikami skarbowymi i bardzo bym prosił o taką audycję, że będą tu siedzieli urzędnicy skarbowi, będą wymieniali firmy. Ta płaciła 2,14 tyle VAT-u, ta płaci teraz tyle VAT-u i oni mają wyjaśnić z jakich powodów. Czy są to oszuści, czy oni mają wzrost gospodarczy, czy to oni. I teraz zaprosić tych przedsiębiorców, którzy płacą ten większy VAT, niech oni się publicznie tutaj lubuskie, żebyśmy całą Rzeczpospolitą sprowadzili do województwa lubuskiego. Przestańmy mamić ludzi tym, że komisja śledcza cokolwiek załatwi.
Kolejna wypowiedź, porozumienie teraz, Leszek Gajda, w pana ocenie. Komisja śledcza do sprawy VAT-u i akcyzy, jak powiedział pana poprzednik, to teatr? To będzie teatr?
No, z wypowiedzi pana z PSL-u to można wnioskować, że w ogóle nie było wyłudzenia VAT-u i wszystko było fajnie, pięknie.
Nazwy firm. Proszę pana o nazwy firm.
Tylko najgorsze, a wie pan o tym, że nie można nazwy podawać firm takich informacji?
Można podawać. Jak posła można zamknąć, to i firmy można podawać.
No akurat panu powiem, że nie można.
To trzeba zmienić prawo, żeby było można.
Jeżeli były informacje nie tylko z Polski, ale również z Unii Europejskiej, że Polska jest w ogonie właśnie ze ściąganiem VAT-u i to teraz widzimy, że były tworzone specjalne firmy, to nie tylko firmy
jakie?
Polskie, które
nazwy?
Tworzyły karuzele nazwy? VAT-owskie. Niech pan posłucha wiadomości, niech pan popatrzy w mediach, ile firm zostaje nazwy? Złapanych na wyłudzaniu VAT. Do tego mamy jeszcze konkretne dane, które właśnie wynikają z tego, że nagle ten VAT w dziesiątkach miliardów wpływa już do budżetu państwa. To daje pewien obraz i rzeczywiście nie wiem, czy PSL się obawia tej komisji, bo no, pytanie
zostawiam otwarte. Tylko złodziej się boi. Otwarte. Ja się jestem uczciwym człowiekiem, się nie boję, tylko chodzi o to, że to kosztuje miliony złotych. Ta robota, ten teatr kosztuje miliony złotych Polaków, a niepełnosprawni czekają na te miliony.
A miliardy wypływały i pan uważa, że to nic nie znaczy.
Także nazwiska
to
firm.
To mnie dziwi.
Nazwiska właścicieli firm i nazwy firm. Bardzo pan, jedną niech firmę pan przytoczy z województwa lubuskiego.
Ale pan dobrze wie o tym, że nie można podawać nazwisk.
Niech pan przytoczy nazwę jednej firmy lubuskiej.
I poczekajmy do tego, że zostanie powołana komisja, merytorycznie zweryfikuje to, bo drogi panie, no pan mówi o zegarku, ale za waszych rządów, za batonika wsadzano ludzi do więzienia. A tutaj mówimy o miliardach i I tutaj nagle nic się nie stało.
Do więzienia wsadzały sądy, przepraszam, nie my.
Ale pan wcześniej powiedział, że za PiSu, za zegarek się skazuje.
Za PiSu wsadza prokurator, wnioskuje o więzienie dla posła.
A tam nie wnioskował prokurator.
Teraz Nowoczesna.
Także, nie, ja tylko bym chciał powiedzieć. Drodzy państwo, to są naprawdę poważne sprawy. Duże miliardy, które wypływały z budżetu państwa, które mogły być przeznaczane na inwestycje tutaj w Polsce i na rozwój Polski. Dlatego bardzo jest potrzebna ta komisja, która rzeczywiście krok po kroku zweryfikuje i pokaże, gdzie następowały jak gdyby hamulce, bo przecież jeszcze za tamtych czasów te przestępstwa były traktowane jako przestępstwa skarbowe. Dopiero później Trybunał Konstytucyjny określił, że to jest jednak przestępstwo karne. Także warto zweryfikować i sprawdzić.
I Nowoczesna, Andrzej Żywień.
Proszę państwa, jest to kolejne polowanie na czarownicę. Poprzednio ono już było, kiedy ministerstwa ogłosiły audyt, że ukradziono miliardy. I miały się posypać wnioski do prokuratury i żaden wniosek nie wpłynął. Więc była to jakaś ściema albo po prostu ci urzędnicy są niepoważni. Dalej. Czego PiS się boi? Bo jeżeli się określa komisję tylko na czas okres rządów PO-PSL, to znaczy, że może PiS ma coś do ukrycia, a co najmniej może okaże się, że gdyby to było wcześniej, za poprzedniego rządu PiSu, to że w zasadzie nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o ściągalność VAT-u między poprzednim rządem PiSu a rządem PO-PSL, ewentualnie, że były jakieś ogromne nieprawidłowości PiSu, które on chce ukryć. Następna sprawa, do badania tego typu spraw, to co pan Czesław Fiodorowicz powiedział, są potrzebni fachowcy. Komisje śledcze już, jak wiemy wcześniej, służą do lansowania konkretnych polityków i będzie to kolejna pisowska telenowela, gdzie w partyjnej telewizji przed wyborami będzie następowała promocja pisowskich baronów. Jeżeli chcemy robić poważną komisję i sprawdzać, co było nieprawidłowo i kiedy było, to musimy mieć porównanie. Zróbmy tą komisję od 2005 do 2015 i wtedy będzie miało sens, bo będziemy mogli porównać, że było wspaniale za PiSu, za PO się pogorszyło, teraz znowu jest wspaniale, bo inaczej to jest po prostu ściema i szukanie winnych nie wiadomo w jakim sensie.
Jeszcze krótko, Adwocen Roman Jabłoński i zmieniamy temat.
Tak, szanowni państwo, nie możemy tego bagatelizować. Sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Panowie w Zielonej Górze macie dobry humor, śmiejecie się, ale tak naprawdę zginęły setki miliardów złotych i te pieniądze przynajmniej trzeba stwierdzić i pokazać, gdzie się znalazły, czy one zostały wywiezione, czy zostały gdzieś przez gangsterów zainwestowane. To są zarzuty, że powinien być przedstawiciel Izby Skarbowej i podawać konkretne firmy. Konkretne firmy, które uczciwie płaciły podatek VAT, one dalej płacą, bo to są firmy, które są na rynku. I z reguły było tak, że ta karuzela VAT-owska polegała na tym, że to były firmy widma i tych firm się nie znajdzie, bo to z reguły polegało na wyłudzaniu podatku VAT. To pierwsza sprawa i jeszcze druga, chciałbym się odnieść do tego, co mówi pan Fiodorowicz, że jest wielki wzrost gospodarczy i mamy ogromne pieniądze z Unii Europejskiej, eksportujemy do Niemiec. To, co pan chce przez to powiedzieć, że skoro dużo wytwarzamy, dużo sprzedajemy, to część należnego podatku VAT możemy sobie podarować?
Nie, to są
nie wiem, co to jest za argumentacja. Znaczy, po prostu skoro...
Większe obroty, większe podatki. Może pan nie wie, że się podatki płaci wtedy, kiedy zwiększa produkcja?
Wiem, że się płaci, produkcja wzrasta i wszystko, to co się państwu należy, powinno pójść do państwa.
Panowie, jeszcze 20 minut naszego spotkania pozostało, więc pozwolę sobie zmienić temat. Sejm w tym tygodniu przyjął ustawę podnoszącą rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych, ale pomimo to nie zakończyła się okupacja sejmowych korytarzy przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, którzy domagają się comiesięcznej wypłaty 500 zł w formie gotówki. Jak się okazuje, to jest ta oś trwającego sporu. Dodam, że rząd przyjął także drugą ustawę, w myśl której nie będzie między innymi limitów finansowania przez NFZ świadczeń rehabilitacyjnych. Według autorów projektu ustawy to rozwiązanie ma gwarantować niepełnosprawnym około właśnie 500 zł miesięcznie oszczędności z tytułu wydatków na rehabilitację prowadzoną prywatnie. No i teraz pytanie, gdzie według panów należy szukać kompromisu? Rząd ruchy legislacyjne wykonał, a spór trwa. Jak się zakończy? Protestujący twierdzą, że pakiet ich postulatów jest nierozerwalny. Zaczynamy od porozumienia teraz. Leszek Gajda.
Patrząc na osoby niepełnosprawne, wiadomo, że tutaj należy się pochylić nad tymi osobami, bo każdy dobrze wie, że osoby, rodziny, które mają osoby niepełnosprawne, naprawdę całe swoje życie poświęcają tym osobom i to jest istotne, żeby znaleźć rozwiązanie takie, które wspomoże i ułatwi życie tym rodzinom. Ja osobiście mam przyjaciela, który właśnie ma córkę niepełnosprawną i widzę, z jakimi trudnościami oni się borykają i mam nadzieję, że naprawdę dojdzie do takiego kompromisu, który no, zadowoli dwie strony, bo wiemy dobrze, że budżet też nie jest jakiś nieograniczony, że trzeba jednak gdzieś znaleźć pozycję do tego, żeby sfinansować te świadczenia. Ale mam nadzieję, że może z latami uda się te środki na tyle przeznaczyć, żeby tym rodzinom pomóc.
Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni Państwo, no, pierwszy krok, czyli zwiększenie renty socjalnej, to jest bardzo dobry krok, oczywiście, że tak. To nie załatwia wiele, bo te osoby bardzo dużo, znaczy dużo potrzebują, znaczy dużo, dużo i mało. Jeżeli mamy wzrost gospodarczy, to chyba wszystkie grupy powinny na tym wzroście w jakiś sposób korzystać. To, o co proszą osoby protestujące w tej chwili w Sejmie, to przecież nie jest żaden cud świata. To jest parę groszy na dodatkowe rzeczy. Rehabilitacja, zaraz do tego wrócę, ale również po to, żeby mieć pieniądze, nie wiem, na takie rzeczy jak wyjście do kina chociażby, wyjście z domu. Nie zapominajmy o godności tych ludzi, ciężko pracujących codziennie, żeby właśnie dać sobie radę, żeby opiekować się osobami, które bez tej opieki nie mogą w ogóle funkcjonować. To nie jest wiele. I teraz, jeżeli osoby protestujące mówią, że rozłóżmy te 500 zł. Niech to w ciągu kilka lat, niech to będzie najpierw mniejsza kwota. Po to, bo są to różne osoby, mające różne potrzeby. Więc załatwianie tego w postaci takiej, że oferujemy wirtualną rehabilitację bez kolejki, no szanowni państwo, co to znaczy rehabilitacja bez kolejki? Bez jakiej kolejki? Te kolejki są już.
Bez limitu.
Dziś, no dobrze, ale stworzymy, panie redaktorze, po prostu drugą kolejkę dla uprzywilejowanych.
Dla osób starszych
dziś,
się tworzy kolejka.
Dziś nie jest, przecież dzisiaj nie jest tak, że przychodzę i od ręki mogę być rehabilitowany, chyba że znajdę gdzieś prywatnie takie możliwości. Ja z tego korzystam. Kolejki są i kolejki będą jeszcze przez dłuższy okres czasu, bo tak duże jest zapotrzebowanie. Więc protestujący mówią tak, nie dawajcie nam czegoś, co jest tylko mrzonką. Dajcie nam do ręki powoli, rok co roku zwiększając tę kwotę, my zagospodarzymy. Nam te pieniądze nie są potrzebne na cuda żadne, tylko na zwykłe no egzystencję to może źle by było powiedziane, ale na zwykłe życie. Pomóżcie nam trochę, bo godność to jest coś, czego bardzo oczekujemy od społeczeństwa.
Krzysztof Garwoliński, Kukiz 15.
Proszę państwa, znaczy jako Kukiz 15 pani poseł Ściga już w 2016 roku składała odpowiednie projekty ustaw. Jakoś nie przypominam sobie, żeby w tamtym czasie którakolwiek, czy PiS, PO, czy Nowoczesna, odnosiła się do tych pomysłów. Co trzeba było zrobić? Po raz kolejny rodzice musieli przyjechać do Sejmu. A dlaczego po raz kolejny?
Na zaproszenie Nowoczesnej.
Oczywiście, ale okresu rządów PO, PSL nie pamiętamy, jak były protesty również niepełnosprawnych i od tamtej pory też się nic nie zmieniło. Pytanie, Kukiz 15 podał konkretne przykłady oszczędności w budżecie państwa, które można byłoby przekazać na osoby niepełnosprawne. Dlaczego państwo, czy inaczej, może inaczej, znaczy, co państwo sądzą o pomyśle Kukiz 15 w związku z ograniczeniem kilku urzędów i przekazaniem tych pieniędzy na osoby potrzebujące, bo na tą
Szanowny
chwilę...
kolego, to nie chodzi o pomysły. Zróbmy coś konkretnego.
No konkretnie, nie... zlikwidujmy na przykład urzędy pracy.
No to niech pan to zlikwiduje. No proszę to zlikwidować. No, ale proszę zlikwidować, a nie mówić, że chcemy zlikwidować.
Dobrze, to jeżeli Kukiz 15 będzie miał w końcu większość parlamentarną, tak jak robi, tak jak ma dzisiaj PiS, to najprawdopodobniej to zrobimy. Zrobimy też kilka innych rzeczy i w końcu się okaże, że nie potrzebujemy rozrostu takiej ilości urzędników, tylko
Mówimy o niepełnosprawnych.
Jeżeli miałbym być szczery, to wielu urzędników jest intelektualnie niepełnosprawnych, więc to jest ta sama grupa.
Świetna pochwała.
Proszę państwa.
To był żart, bo jeżeli tak, to taki poniżej chyba. Ale przepraszam.
Proszę posłuchać. Nie zrobiliście do tej
pory. Koledze z Kukiza,
nie zrobiliście do tej pory nic i podejrzewam, że też nic konkretnego nie zrobicie w tej materii, żeby faktycznie rozwiązać problem tych osób potrzebujących.
Przepraszam za Kukiz 15 wszystkich urzędników. To nie większość chyba siedzących w tym studiu. Mówił Mirek Marcinkiewicz, PO.
A teraz będzie mówił Czesław Federowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Polityka socjalna społeczna państwa zawsze powinna dotyczyć tych, którzy są najbardziej potrzebującymi. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że najbardziej niepotrzebującymi są niepełnosprawni, w drugiej kolejności są dzieci i seniorzy. I rzeczywiście nie ma co się przerzucać, kto czegoś nie zrobił, na pewno ani Buzek, ani Miller, ani Kaczyński, mówię o premierach, ani Pawlak, ani Tusk, ani Kopacz nie zrobili wszystkiego, by ta polityka była dobra. Nie ma takich, którzy czegoś nie zrobili. Więc jeżeli dzisiaj problem niepełnosprawny został tak istotnie uwypuklony, to trzeba wszystkie inne problemy odłożyć na bok i zajmować się tylko rozwiązaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. No, na nieszczęście jeszcze premier Morawiecki powiedział o tych miliardach, które są i które można wydać również na politykę społeczną. Jeśli oczywistą jest teza, że niepełnosprawni są najbardziej potrzebujący, to natychmiast można ten problem rozwiązać w ciągu jednego dnia. Oczywiście powiem tutaj, zresztą przypomnę, bo to tak było, kiedy był uchwalony kodeks wyborczy, który w konsekwencji ograniczył prawa wyborcze dla niepełnosprawnych, że niepełnosprawni nie chodzą albo rzadziej chodzą na wybory. Zresztą odwołuję do wypowiedzi polityków PiS, którzy mówili o tym, że właśnie trzeba tak ograniczyć te prawo, bo często niepełnosprawni na wybory nie chodzą. Więc za bardzo tu jest takiej kalkulacji politycznej. Oczywiście tu nie chodzi tylko o to, by dać tym 270 tysiącom to, co im się słusznie należy, by uczynić pewien standard minimum europejskiego. Czyli skoro Polska daje 500 na każde dziecko, również przebogatych rodziców, to daje więcej niż jakiekolwiek inne państwo w Europie. Skoro można tutaj dawać po prostu tak hojnie wszystkim, to w pierwszej kolejności trzeba po prostu zmienić to i powiedzieć o tym, skoro zrobiliśmy błąd, to tym najbogatszym Polakom przesuwamy dla niepełnosprawnych. A poza tym to nie chodzi tylko o te pieniądze, o te 500 zł, o które tak mądrze dopominają się i muszą dostać ci niepełnosprawni. Muszą dostać ci niepełnosprawni i tutaj a propos też takiego akcentu lubuskiego, pani minister Fedak między innymi dlatego w drugiej kadencji nie została ministrem polityki społecznej, bo rzeczywiście starała się mocno walczyć o te problemy społeczne. Ale jeszcze kilka innych argumentów bardzo ważnych dotyczących systemu. Otóż i też taki z własnego życia. Moja teściowa 13 lat przykuta do wózka inwalidzkiego z wyrodnieniem pnia mózgu. Opiekująca się nią moja żona, która okupiła to nowotworem piersi, a jednocześnie zaburzeniami możliwości wykonywania pracy. Dzisiaj jako nauczyciel mianowany ma policzoną emeryturę z tego powodu 900 zł. W każdym tego rodzaju kraju europejskim osoba zajmująca się niepełnosprawną ma zaliczany ten czas opieki nad niepełnosprawnym do emerytury bądź renty. A zatem jeśli tutaj przyjmujemy także 500 zł, pokazujemy, że jesteśmy najhojniejszym państwem w Europie, czyli stać nas na to. Premier Morawiecki mówi, że mamy takie ogromne pieniądze, to te rzeczy powinniśmy zrobić natychmiast. I usiądźmy wreszcie. Pokażmy, niech PiS pokaże po raz pierwszy, że siada do stołu z opozycją i mówi tak, robimy takie rozwiązania, które zobowiązują wszystkie przyszłe rządy do tego do tego, by rzeczywiście z niepełnosprawnych uczynić priorytet, bo rzeczywiście nie ma najmniejszej wątpliwości, że polscy niepełnosprawni, niepełnosprawni w każdym kraju świata są tymi osobami, które najbardziej potrzebują pomocy społecznej. To jest humanitaryzm, to jest krok cywilizacyjny, to jest powinność państwa, to jest powinność Kościoła. Cieszę się, że po raz pierwszy dzisiaj ważny człowiek z Kościoła pojawił się do niepełnosprawnych. Szkoda, że trzeba było czekać aż ponad 3 tygodnie na taki ruch.
Kilka razy podczas pana wypowiedzi Prawo i Sprawiedliwość zostało wywołane, więc proszę bardzo, Roman Jabłoński.
Szanowni państwo, ja myślę, że do pełnego porozumienia jest bardzo blisko. To, co zaproponował w tej chwili rząd, czyli ustawowa dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych i zwiększenie środków na rehabilitację, o czym tutaj mówił wcześniej pan radny Marcinkiewicz. Wydaje mi się, że to są rozwiązania oczywiście bardzo dobre. Kwestia dostępności kolejki, no o ile będzie więcej środków w systemie, to i kolejki się zmniejszą. Ja sam również chodziłem z mamą na jakieś takie rehabilitacyjne i ćwiczenia i po prostu te placówki, które świadczą takie usługi, pracują 4-5 godzin w ciągu dnia, ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że mają możliwości, mówiąc brzydko, przerobowe, ale brak pieniędzy w systemie. W związku z tym, o ile te pieniądze w systemie się znajdą, to na pewno i dostępność do usług medycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych będzie większa. Ogólnie społeczeństwo polskie z ogromnym szacunkiem odnosi się do osób niepełnosprawnych z dużą empatią. I wydaje mi się, że kwestia tutaj właśnie zrobienia kroku wstecz i dopowiedzenia czy no dokończenia tego, co zostało rozpoczęte, czyli rozwiązania oczywiście systemowe i kwestie związane z zabezpieczeniem też środków finansowych dla opiekunów osób niepełnosprawnych plus pewne kwoty, to, co postulują niepełnosprawni, 500 zł, właśnie dochodzenie może stopniowo. No tu trzeba się po prostu domówić i wydaje mi się, że to porozumienie jest już bardzo blisko.
Nowoczesna, Andrzej Żywiń.
Proszę państwa, PiS wpadł w pułapkę takich nachalnych zapewnień pani Szydło, która wywrzeszczała histerycznie z trybuny, że wystarczy nie kraść, a starczy na wszystko. I teraz logicznie patrząc na to, co powiedziała pani premier. Czy w takim razie, jeżeli PiS nie daje, to kradnie? Czy tylko kłamał, że starczy na wszystko? Czy po prostu nie lubi niepełnosprawnych, bo to jest zbyt mała grupa społeczna, żeby dając te środki, to przełożyło się na głos? Lepiej dać 300 zł do ręki przed wyborami każdej rodzinie, tak, każdemu dziecku, żeby to było zapamiętane i przełożyło się na głosy. No i tutaj to, co chciałbym powiedzieć, o czym poprzednicy nie powiedzieli, a warto, że taki typowy, paskudny brak empatii. Ohydna retoryka posłów PiSu, niegodna nie tylko posła, ale w ogóle człowieka. Pani Krynicka mówi o paragrafach, które trzeba na tych ludzi znaleźć. Pan Pięta, trzeba ich oddać policji. Już pan Żalek wszedł na jakieś Himalaje nonsensu, że to są, rodzice są zdegenerowani i dzieci to są żywe tarcze. To jest po prostu polityczny rynsztok. I teraz tak na zakończenie. Jak to się skończy, ja nie wiem. Ja naprawdę mam nadzieję, że PiS postąpi ten krok wstecz i porozumienie zostanie osiągnięte, bo to jest naprawdę jedna z grup ludzi z punktu widzenia jakby losu tak doświadczonych, że im się po prostu wszystko należy bez żadnej dyskusji. Czy tak będzie? Nie wiem. Ja po prostu mogę mieć tylko nadzieję.
Powracamy do porozumienia, Leszek Gajda. Będzie porozumienie?
Tak, porozumienie na pewno będzie i tutaj bardzo mi się podoba wypowiedź pana z PSL-u, że rzeczywiście naprawdę odłóżmy tutaj polityczne spory.
No właśnie, dziękuję bardzo.
Bo to jest za poważny temat, żeby teraz pokazywać, kto zrobił dobrze, kto zrobił źle, kto ma dobre intencje, kto ma złe. Naprawdę warto tutaj jednak zjednoczyć te siły, znaleźć te środki w budżecie i naprawdę stopniowo, przynajmniej stopniowo, stopniowo, ale systematycznie wspierać te rodziny.
Przepraszam, jeśli można wejść w słowo, no to ja się pytam, dlaczego do tej pory wszystkie siły się nie zjednoczyły i nie rozwiązały tego problemu, tylko ten problem po raz kolejny pojawia się w Sejmie?
No to dlatego właśnie ja apeluję...
Ale przepraszam, czy to będzie
teraz,
po raz kolejny gołosłowie?
Bo to nie chodzi o to. Ten problem nie jest problemem od 2 lat, tylko to jest problem naprawdę już od 10 lat. I tutaj należy w końcu znaleźć wspólny kompromis i usiąść i wspólnie znaleźć takie rozwiązania, żeby już na przyszłość ten temat nie powracał i żeby już te rodziny naprawdę miały takie wsparcie systematyczne, systemowe.
Trzymam za słowo.
Jeszcze Mirosław Maciejkiewicz, Platforma.
To znaczy, szanowni państwo, dobrze, że dochodzimy do takiego wspólnego wniosku, że tym osobom trzeba pomóc, że jeszcze chwila i być może, ja też liczę na to, że rząd w końcu zdecyduje się na kolejny krok, który może zamknąć sprawę, a dodam tylko tyle. No przecież wszyscy wiemy, no mamy znajomych w naszych rodzinach, bliższych, dalszych, no te osoby żyją wśród nas. I poza tym, że należy im się no dużo braw i pełen szacunek za to, co robią, bo jest to ciężki, codzienny obowiązek, to zapewnijmy im, no nie żadne cuda, ale pewne minimum, bo przecież nie mówimy tutaj o kosmicznych środkach, tylko o zupełnym minimum, które pozwoli tym ludziom lepiej, godniej żyć.
Niepełnosprawni to dzisiaj najważniejszy problem Polski, najważniejszy.
A czy mogę zapytać się pana z PO, dlaczego Platforma i PSL, będąc u władzy, nie zapewniły tego niezbędnego minimum, o którym dzisiaj mówią, a przez które właśnie środki te osoby przyszły z powrotem domagać się o jakiekolwiek pieniądze?
Wie pan co?
Tamten strajk został zakończony,
możemy,
jak pan wie,
dokładnie. Porozumienie. Po pierwsze, został zakończony porozumieniem. Po drugie, dodajmy też, że kwota chociażby renty socjalnej, ona wzrasta co roku, może za mało. I powiedzmy sobie też uczciwie, wszystkich problemów, wszystkich grup zawodowych, często właśnie tych, które są mniej widoczne publicznie, od ręki nie załatwimy. Skoro jednak przyszedł czas wzrostu gospodarczego, bo zwróćmy na to uwagę, że jest to kolejny rok dużego wzrostu gospodarczego w Polsce, na świecie, dzięki czemu pojawia się więcej podatków i więcej możliwości państwa, by właśnie dostrzec te grupy, które do tej pory niestety, ale nie były załatwione tak, jak powinny.
Przepraszam bardzo, a czy PO w ogóle rozwiązało jakikolwiek problem dokumentnie?
Wie pan co, nie prowadźmy może na antenie poważnego radia być taka trochę...
Ja to rozumiem, tylko proszę państwa, to jest po raz kolejny dyskusja o tym, czy o problemach, które powinny być rozwiązane dawno temu i mamy kolejny raz tą samą dyskusję.
Panowie,
piękne zapewnienia, z których co? Podejrzewam, nic nie wie.
Jak
nic
wszyscy się wypowiadacie w tym temacie, wnioski są takie same i to cieszy. Dziękuję.
Znaczy,
to
jedno tylko słowo, panie redaktorze, ja już kończę. Obraził pan wszystkich urzędników. Może pan mnie obrazić, ale to niczego nie zmieni i to nie jest dyskusja, myślę,
zamykam
na
dyskusję.
Takim poziomie.
Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Kończymy. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował Roman Jabłoński.
Dziękuję bardzo.
Mirosław Marcinkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dziękuję, miłego weekendu.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję bardzo, również życzę miłego weekendu.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Garwoliński to Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
A Nowoczesną Andrzej Żywień.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkim, miłego weekendu.
Dziękuję panowie, Bogdan Sadowski, do usłyszenia.